Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Kinga Smoleń z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którą dziś porozmawiamy o tym, co w tych ostatnich dniach elektryzuje opinię publiczną na całym świecie właściwie, a wszystko za sprawą tego, co się dzieje w Syrii, gdzie w ciągu niespełna 2 tygodni tamtejsi rebelianci odwrócili losy wojny, która trwała kilkanaście lat, która też zebrała tragiczne żniwo. Rebelianci, którzy przejęli władzę, obalili prezydenta Bashara al-Assada, który uciekł do Rosji, chociaż te początkowe informacje też do końca wieściły różne scenariusze, tak bym to określił. Na pewno tego, co się zadziało w Syrii, nikt do końca się nie spodziewał i chyba też nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale w ogóle na świecie. I na początek naszej rozmowy chciałbym zapytać panią doktor o to, w jaki sposób w ogóle tej grupie udało się obalić al-Assada i jego reżim i może co ważniejsze i ciekawsze, dlaczego doszło do tego akurat właśnie teraz?
Tak jak pan redaktor zauważył, ten pochód rebeliantów trwał kilkanaście dni, czyli bardzo krótko. Im udało się zrobić coś, czego nie udało się wcześniej różnym grupom rebelianckim dokonać przez ostatnie kilkanaście lat. I to się zaczęło od zdobywania takich kolejnych większych ośrodków miejskich. Dary, Damaszku, Hamy, oczywiście Aleppo. I tutaj rebelianci napotykali praktycznie na żaden opór. Wręcz przeciwnie, żołnierze uciekali albo zrywali mundury, aby po prostu nie być identyfikowani z reżimem. I ten sam fakt, a także generalnie wejście tak naprawdę do Aleppo, czyli do miasta, o które w minionych latach toczyły się walki, bardzo ciężkie walki, które przechodziły jakby z jednych rąk do drugich, jeżeli chodzi o to miasto. Ono było częściowo zarządzane przez rebeliantów, później przez reżim. Tutaj reżim oczywiście musiał być wspierany przez siły rosyjskie i wejście tak naprawdę do Aleppo bez żadnego problemu, bez żadnego oporu pokazało, uzmysłowiło rebeliantom, że ten pochód na Damaszek to już jest tak naprawdę postawienie kropki nad i. Dlaczego? Mianowicie reżim był całkowicie niezdolny do stawienia jakiegokolwiek oporu zbrojnego, do przeciwstawienia się tej rebelii. Oczywiście pojawiały się informacje, tutaj one krążą w przestrzeni medialnej, że wcześniej Bashar al-Assad oczywiście otrzymywał informacje, co się dzieje w państwie, prosił o dostawy broni, o wsparcie militarne. Tu uwaga, państwa arabskie, z którymi niedawno dopiero na nowo jakby znormalizował swoje relacje. Oczywiście spotkały się te jego prośby z odmową. Także Iran zapowiedział, że nie udzieli mu paradoksalnie poparcia. I w tej sytuacji po prostu doszło do przewrotu. Natomiast w szerszym kontekście, w szerszym wymiarze geopolitycznym, ja tutaj wspomniałam o Iranie, on jest kluczowy. Iran zdawał sobie sprawę, oczywiście zdaje z ważności Syrii dla układu geopolitycznego w regionie, dla samej pozycji Iranu. Ale po pierwsze, na pewno nie zdawał sobie sprawy, że rebelianci przejmą władzę. Po drugie, część ekspertów też zwraca uwagę, że Syria przestała być po części sojusznikiem wiarygodnym. Dlaczego? Iran zaczął się zastanawiać, skąd siły izraelskie posiadały informacje, między innymi o miejscach pobytu wysokich wojskowych, czy też wysokiej rangi urzędników, którzy później stawali się po prostu obiektami ataków. I oczywiście my możemy spekulować na tym poziomie naszej dyskusji, czy faktycznie Syria tutaj w jakiś sposób uczestniczyła powiedziała, w tej konfrontacji dwóch państw, ale też takie informacje możemy oczywiście usłyszeć. Druga bardzo ważna kwestia, kluczowa. Iran został poważnie osłabiony poprzez swoją konfrontację oczywiście z Izraelem, tak samo jak Hezbollah, czyli te zbrojne ramię, ta organizacja terrorystyczna wspierana, finansowana, szkolona przez Iran, ona także bardzo ucierpiała właśnie w kontekście działań między innymi w strefie Gazy, też oczywiście konfrontacji z Izraelem. I ten jakby element, no on sprzyjał rebeliantom, z czego oni sobie świetnie zdawali sprawę. No i to, co nas interesuje, czyli Rosja. Rosja jak zawsze pręży muskuły, twierdzi, że jest mocarstwem światowym, który jest zdolny podejmować działania na kilku frontach, być obecnym w różnych regionach świata. Tak się jednak nie stało. I oczywiście, no dlaczego? No po prostu Rosja jest na tym etapie zbyt słaba, aby mogła być w stanie efektywnie wesprzeć Bashara al-Assada. To jest jedna bardzo, bardzo istotna kwestia. Natomiast druga, ona faktycznie skoncentrowała się obecnie na Europie, na Ukrainie i też możemy odnieść wrażenie, że nie przewidziała, że tak sytuacja się rozwinie. Więc jedyne, co tak naprawdę zaproponowano Basharowi al-Assadowi, to jest azyl polityczny i te w miarę bezpieczne schronienie. Mi się jeszcze na początku, jak ta rebelia toczyła się, prawda, w zeszły weekend, w sobotę czy w wczesnych godzinach porannych w niedzielę, mi się wydawało, że być może Putin dlatego udzielił schronienia al-Assadowi, aby tutaj grać nim, że tutaj jest przedstawiciel legalnej władzy, prawda, żeby podważać legitymizację ewentualnie w przyszłości tego nowego rządu tworzonego przez rebeliantów, ale nie, on tego nie robi, a nawet pojawiają się pogłoski, że Rosja i, uwaga, Iran próbują negocjować, po cichu rozmawiać z rebeliantami, próbować się z nimi dogadać, żeby no, Iran nie stracić tej swojej strefy wpływów i Rosja także, no, żeby jeszcze w jakiś sposób istnieć na Bliskim Wschodzie. To oczywiście są takie też spekulacje, informacje do końca niepotwierdzone jeszcze.
Albo ale może wynikające z jakiejś tam próby czy niechęci do przyznania się do de facto porażki w tamtej porażki tej koncepcji właśnie rosyjskiej, irańskiej, czy bo dziś nikt nie ma wątpliwości właściwie, że to, co się dzieje w Syrii, upadek Bashara al-Assada, to jest porażka właśnie tych trzech, można powiedzieć, podmiotów przede wszystkim.
Tak, to no, i no, Rosja się na pewno, przypuszczam, nie przyzna do błędu takiego strategicznego. Iran wręcz przeciwnie. Jego wysokiej rangą politycy w nieoficjalnych wypowiedziach, ale mówią tak, myśmy też nie przewidzieli rozwoju sytuacji, nie spodziewaliśmy się, że rebelianci tak bardzo urosną w siłę. I ja chciałabym zwrócić uwagę, że mówię, Rosja teraz ma swoją grę, ale to jest taka wielka porażka geostrategiczna dla Iranu. Dlaczego? Tak zwana oś oporu, którą konstruował pieczołowicie od ponad 40 lat, która była skierowana przeciwko Izraelowi, prawda? Też przeciwko po części siłom zachodnim, ale on ją tworzył z Syrią. Ten obszar był dla obszar, terytorium Syrii był dla Iranu kluczowy z tego względu, że on w ten sposób mógł oddziaływać na sytuację w Libanie. Poprzez Syrię, prawda, wspierał logistycznie, szkoleniowo też właśnie Hezbollah ulokowany na południu Libanu. Tam dalej przez to też, przez Liban oddziaływał na to, co się dzieje w Izraelu pośrednio. I oczywiście kolejne ważne sprzęgło to wspieranie Hutich w Jemenie. I proszę zwrócić uwagę, że ten jeden z filarów kluczowy, on się rozpadł. Więc jakby tutaj ta pozycja mocarstwowa, o to co grał Iran, że jest mocarstwem wśród państw szyickich, tutaj w wymiarze regionalnym, całkowicie się załamała. Ja także chciałabym jeszcze podkreślić, że na poziomie systemu międzynarodowego zarówno Iran, jak i Rosja z kolei bardzo grały taką kartą antyzachodnią, jak słyszymy. I co było tutaj istotne? Mianowicie to, że właśnie te państwa, no po części z Turcją, ale to jest inny przypadek, tutaj nie zaczynajmy tego wątku, żeby nie zamazać tego naszego clue. Jeżeli chodzi po prostu o Iran i Rosję, te dwa państwa starały się właśnie stworzyć taki blok państw izolowanych przez Zachód na arenie międzynarodowej i doprowadzić do zmiany układu sił w wymiarze globalnym, czyli żeby powstało wiele ośrodków siły, wiele biegunów siły, czyli wiele mocarstw regionalnych, które też mogłyby oddziaływać na ważne wydarzenia w systemie międzynarodowym, a nie tylko być zdane na decyzję, prawda, ten ład ustanowiony przez dalej hegemoniczną pozycję, wynikającą z hegemonicznej pozycji Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj jakby wiele wątków nam się nakłada i pokazuje, że mamy załamanie, prawda, strategiczne, przede wszystkim na poziomie regionalnym, ale to będzie miało wydźwięk także dla systemu międzynarodowego.
O czym jeszcze dzisiaj oczywiście będziemy mówić. Mamy zatem już nakreślony pewien obraz tego, co się wydarzyło i z czego to wynika. Natomiast ja myślę, że to jest też taka okazja do tego, żeby porozmawiać czy powiedzieć, przypomnieć o tym, co przez te kilkanaście lat wojny w Syrii się działo. To znaczy właściwie bardziej chodzi mi o to, żeby ustalić, jaki jest bilans tej wojny, bo oczywiście różne są podawane w przestrzeni medialnej informacje. Wiadomo, że przez sytuację w Syrii trudno też o takie bardzo dokładne i aktualne, rzetelne informacje, ale to, co nie ulega wątpliwości, to są setki tysięcy ofiar. Mówi się nawet o prawie 600 tysiącach ofiar, o milionach uchodźców, także tych wewnętrznych.
Tak, to są dane wstrząsające i oczywiście dane, których nie jesteśmy w stanie potwierdzić. I w kontekście ofiar, w kontekście uchodźców nie jesteśmy także w stanie oprzeć się o miarodajne dane dotyczące np. sytuacji ekonomicznej w państwie, bo one albo pochodzą z 2021, 2020 roku, i jakby w ostatnich latach też są szczątkowe. Więc na co ja chciałabym zwrócić uwagę? Te kilkanaście lat walk, oczywiście kilka lat ostatnich to te walki miały, no one odbywały się punktowo, ale niemniej jednak te kilkanaście lat skutkowało tym, no, że po pierwsze Syria znajdowała się w zeszłym roku na czwartym miejscu w indeksie tak zwanych najbardziej dysfunkcjonalnych państw na świecie. Czyli takich państw, które autentycznie nie są zdolne albo w bardzo ograniczonym zakresie są zdolne wypełniać swoje funkcje.
Bardziej radykalni eksperci mówią, państwo upadłe po prostu.
Tak, bo indeks dysfunkcjonalności właśnie mierzy ten poziom upadku państwa, prawda? To skalę natężenia tego procesu. Więc w zeszłym roku to było czwarte miejsce, w tym roku myślę, że może być już liderem niestety Syria, czyli jest to państwo, które albo w przypadku całkowitego upadku, że mamy władzę, ale ona nie jest w stanie sprawować władzy nad całością terytorium, sprawuje ją nad częścią terytorium. Tutaj podaję przykłady. Reżim jest skorumpowany, reżim jest, cechuje go nepotyzm, funkcjonują na terytorium państwa grupy przestępcze. Państwo znajduje się w kontekście rozwoju infrastruktury, zapewnienia dóbr społecznych w całkowicie rozsypce, tak mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu. I my to wszystko mamy w Syrii, bo mieliśmy zniszczoną infrastrukturę, zniszczone miasta, wsie, zubożało całkowicie gospodarkę. Do tego nakładały się problemy z dostawami, z dostępem do żywności, między innymi w kontekście kryzysu zbożowego. Do tego mieliśmy oczywiście całkowicie na przykład zniszczone szpitale. Tu pojawił się problem opieki medycznej, na przykład w kontekście pandemii COVID-19. Brakowało lekarzy. To są elementy, które się na siebie nakładają. I co jest tutaj jeszcze ważne? Zarysowałam, zrobiłam taki zarys ogromnych problemów społecznych, gospodarczych i jednocześnie mieliśmy reżim, który stawał się w ostatnich kilku latach stał się faktycznie kartelem narkotykowym. Bashar al-Assad i jego otoczenie zaczęło się koncentrować na handlu kaptagonem, czyli substancją, prawda, narkotyczną, zamiast dążyć do po prostu odbudowy państwa, do jakiejś długotrwałej stabilizacji i faktycznie przeprowadzania reform politycznych, do czego między innymi od lat nawoływało, wzywa ONZ. Tutaj mówię o rezolucji numer 2254, czyli stworzenie rządu tymczasowego i rozpoczęcie dialogu politycznego z różnymi siłami, prawda, aby móc rozpocząć proces transformacji tego państwa. Tak się nie stało. Więc to są konsekwencje, ale dodatkowo mamy konsekwencje zewnętrzne, czyli mamy uchodźców zewnętrznych w Libanie. Nawet mówi się o 3 milionach w Turcji. Mieliśmy w momencie eskalacji walk przecież falę uchodźców w Unii Europejskiej i teraz już między innymi też, jak wiemy, Unia Europejska też będzie zmieniać tutaj te regulacje dotyczące przyjmowania uchodźców. Czyli jakby też różne państwa i regiony rękoszetem dostawały, tak mówiąc językiem potocznym i teraz też możemy się jakby spodziewać, że te negatywne konsekwencje dalej będą oddziaływały na otoczenie. Więc bilans jest bardzo, bardzo tragiczny i mało optymistyczny niestety. Jedyne, co jest optymistyczne, tak jak można było słyszeć, prawda, teraz w rozmowach na ulicy, jeżeli rozmawiano ze zwykłymi Syryjczykami, to że oni autentycznie liczą na zmianę w sensie właśnie ustania tych represji, w sensie odnalezienia swoich bliskich, którzy przez lata byli przetrzymywani w więzieniach, albo chociaż potwierdzenia informacji, że nie żyją. Bo to było dla wielu ludzi i ta informacja, co się stało z ich bliskimi, no, była pod znakiem zapytania. Więc oni naprawdę, co jest z naszej perspektywy zaskakujące, ale oczekują zmiany, nowego otwarcia i wbrew pozorom nie z jakimś takim lękiem, obawą, przerażeniem przyjęli tą władzę HTS, czyli te Organizacji Wyzwolenia Lewantu, która przejęła władzę w Syrii, ale nie, liczą na jakąś zmianę, na bardziej godne życie, na większe upodmiotowienie.
Czy jest na to szansa? O tym dziś porozmawiamy. Przypomnę, naszym gościem jest dr Kinga Smoleń z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UNCS. I do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.